Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam, kim jestem i kim chciałbym być. Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam, kim jestem i chcę być. Wszystkie me ambicje, plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. Wszystkie me nadzieje, plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. Tylko soli Twej jestem wolny, tylko soli Twej jestem wolny, tylko soli Twej jestem wolny, tylko soli Twej jestem wolny. Jezusa, wszystko to, co mam, kim jestem i kim chciałbym być. Jezus, dla Jezusa, wszystko to, co mam, kim jestem i chcę być. Wszystkie me ambicje, plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. Wszystkie me nadzieje, plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. Tylko
witajcie, chwała Jezusowi. Kiedy mogę się tak modlić, kiedy mogę podnosić moje ręce, mogę się otwierać na Pana i proszę wtedy, Duchu Święty, przyjdź do mnie, prowadź mnie, zmieniaj mnie, przekształcaj, abym mógł podobać się Jezusowi, abym mógł służyć Tobie całym życiem. I zachęcam Was do tego, abyście w modlitwie zawsze wchodzili w taką głębię. To, co nam powiedział brat tutaj z Białorusi w tamtym tygodniu, Bóg kocha głębię. Wszystko, co powierzchowne, nie jest tym, gdzie naprawdę doświadczamy tego, co Pan ma dla nas, ale On kocha głębię, kiedy bliżej, Panie, chce być Ciebie, kiedy chce być prowadzony przez Ciebie. Dzisiaj, w czasie mojego niedzielnego wykładu, chciałbym was z powrotem zabrać do Starego Testamentu. Wiecie, w czasie czytania Słowa Bożego Bóg kiedyś zwrócił moją uwagę na trzy wdowy, które są w szczególny sposób tak opisane ze swoim dramatem. I o dwóch z nich chciałem wam powiedzieć. O jednej z nich powiedziałem w tamtym tygodniu, kiedy mówiłem o Eliaszu i wdowie w Sarepcie Sydońskiej, gdzie w czasie, kiedy naród Boży zapomniał o swoim Bogu, w czasie, kiedy rządził Achab, który miał za żonę Izebel, czyli córkę króla Sydonu, która była bardzo negatywną postacią i nie chciałbym powtarzać kazania z tamtego tygodnia, Bóg posłał go z kolei do Sydonu, do wdowy właśnie w miejscowości należącej do królestwa Sydonu, gdzie Bóg dokonuje cudu. I patrzyłem na to właśnie w ten starotestamentowy sposób i starałem się pokazać wam taką tą aplikację dla naszego życia. Druga wdowa, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest to wdowa, która w rozpaczy w drugiej księdze królewskiej, w czwartym rozdziale, przyszła do Elizeusza. Trzecia wdowa, o której na razie nie będę może mówił, ale która też bardzo porusza mnie, to jest wdowa, którą spotyka Jezus. Jest taka opowieść w Ewangelii, gdzie spotykają się dwa tłumy. Jeden tłum idzie radosny z Jezusem w kierunku miasta, a drugi tłum wychodzi smutny, niosąc na łożu śmierci jedynego syna ubogiej wdowy. I te dwa tłumy spotykają się tak, jak się tłumy spotykają w naszym świecie. Są dla mnie takim obrazem czy praobrazem świata i Kościoła, gdzie jeden tłum, to jest Kościół, raduje się z tego, że jest wśród nas Pan, że jest Mesjasz, że dzieją się cuda, że mamy nadzieję, a drugi tłum patrzy na upadek, na koniec, na to, jak się wszystko kończy. I te dwa tłumy się spotykają, a Jezus czyni cud, podnosząc tego jedynego syna, którego miała wdowa. Tłumaczyłem też, że wdowa ma szczególne miejsce w Bożym sercu. Wiele jest miejsc w Bożym Słowie, które o tym mówią, ale może później do tego wrócę. A więc podczas ostatniego wykładu widzieliśmy cud Boży, jaki dokonał się w życiu ubogiej wdowy. Tam w Sarepcie Sidońskiej, w ziemi, gdzie mówiłem opanowanej przez beznadzieję, w czasach, które nazwałem czasami złymi, czasami beznadziejnymi. I chciałbym właśnie kontynuować tą opowieść o biednej wdowie, która jest dla nas taką lekcją, takim pouczeniem ze Słowa Bożego, choć tym razem, jak mówię, nie będzie to ta sama wdowa. Tym razem Elizeusz spotyka wdowę. Wdowa jest kimś bezsilnym. Wdowa jest kimś bezsilnym w połączeniu z takimi czasami, w jakich dzieją się te opowieści. Czasami, gdzie nikogo nie obchodzi ludzki los. Gdzie tylko Bóg okazuje się tym, który niesie zmianę, wybawienie. Jest to wdowa, która niesie skargę. Jeden z psalmów mówi, gdybyśmy go dokładnie tłumaczyli, zmieniłeś skargę moją w taniec i rozwiązałeś mój pokutny wór, aby moje serce Ciebie wielbiło. I to jest Boży cel dla Twojego życia. To jest Boży cel dla życia każdego z was. Wdowa, rozczarowanie, wspomnienia, nie ma pracy, pomocy, nadziei. Otoczona jest ludźmi, którzy nie zwracają uwagi na to, kim jest, ludźmi bez serca. I Bóg używa dziś, i Duch Święty chce dzisiaj was pouczyć obrazem wdowy, aby pokazać Kościołowi jego nadzieję. Wdowa pokazuje Kościołowi jego nadzieję, pokazuje źródło jego pomocy, pokazuje, co sprawia, że nie jesteśmy jakimś stowarzyszeniem dawnej, upadłej religii, ale jesteśmy tymi, którzy oczekują na nawiedzenie żywego Boga. Pokazuje źródło pomocy i kierunek, z którego oczekujemy wsparcia, kierunek i źródło, z którego pochodzi nasze zwycięstwo. Otwórzcie wasze Biblię, jeśli je dzisiaj macie ze sobą. Na drugiej księdze królewskiej, czwarty rozdział. Ja chciałbym wam dla jaśniejszego zrozumienia tekstu przeczytać dokładne tłumaczenie z języka hebrajskiego. Druga królewska, czwarty rozdział, od 1 do 7 wersetu. Pewna kobieta, żona jednego z synów prorockich, skarżyła się Elizeuszowi mówiąc: sługa twój, mój mąż umarł, a ty wiesz, że twój sługa bał się Jahwe. przyszedł wierzyciel zabrać sobie dwoje moich dzieci za niewolników. Elizeusz zapytał ją, co mógłbym uczynić dla ciebie? Powiedz mi, co masz w domu? Odpowiedziała służebnica, twoja nie ma nic w domu, prócz odrobiny oliwy. Rzekł, idź, pożycz sobie wiele naczyń od wszystkich swoich sąsiadów. Wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami, wlej oliwy do tych wszystkich naczyń, napełnione zaś odstaw. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Podczas gdy oni podstawiali jej naczynia, ona zaślała do nich oliwę. Gdy napełniła naczynia, rzekła do swego syna. Podstaw mi jeszcze naczynia. Odpowiedział jej, nie ma więcej naczyń. Wtedy oliwa przestała się sączyć. Poszła i oznajmiła o tym mężowi Bożemu. On zaś powiedział jej, idź, sprzedaj oliwę i spłać dług. Z reszty utrzymuj siebie i swych synów. Amen. W poprzedniej historii mamy Eliasza, tutaj mamy Elizeusza. I w poprzedniej historii Eliasz zostaje posłany do wdowy, a tutaj wdowa przychodzi do Elizeusza. Tam prorok zostaje wysłany, tutaj wdowa przychodzi do proroka po pomoc. I to uczy nas pierwsza lekcja, że Bóg posyła nam pomoc, ale również jest Bóg tym, który odpowiada na nasze wołanie. Wiecie, można zrezygnować już z wszystkiego i opuścić ręce w swojej niemocy. Wiele razy widziałem w moim życiu ludzi, którzy opuścili ręce i myśleli, że znikąd nie ma już pomocy. Pośród trosk, kłopotów, wtedy do serca wkrada się niewiara. I rozpacz woła w człowieku ostatni raz. Człowiek jest taki zrozpaczony. Taką sytuację również mamy, kiedy zaczynamy czytać tą opowieść. Chcę wam powiedzieć, jest to historia o tym, jak znaleźć drogę z duchowej nędzy do duchowego bogactwa. Bóg nie chce, żebyś był duchowym nędzarzem. Bóg mówi, że błogosławieni są ubodzy w duchu, dlatego że Bóg właśnie takich ludzi ubłogosławi swoim nasyceniem, obradowaniem, obfitością, prowadzeniem, pokarmem. Kiedy mówimy błogosławieni ubodzy w duchu, pamiętacie z poprzednich wykładów, kiedy mówiłem o kazaniu na górze, że moglibyśmy to przetłumaczyć błogosławieni żebrzący w duchu, błogosławieni uzależnieni jedynie od Boga, błogosławieni ci, których źródłem jedynym jest Pan. I tutaj mamy taką osobę. To jest historia o tym, jak znaleźć właśnie drogę z tej duchowej nędzy do duchowego bogactwa, z duchowej beznadziei do światła w ratunku Bożym. Może najpierw chciałbym zobaczyć, co widzimy tu w Starym Testamencie, a potem zapytać nas, co widzimy tu dla naszego zboru, dla naszego kościoła, dla kościoła w naszych czasach. Wdowa przychodzi i tak jak mówiłem wam ostatnio, patrzcie na Słowo Boże jak ludzie. Nie patrzcie na Słowo Boże jak religijne maszyny przyzwyczajone do nazw Eliasz, Elizeusz, Mojżesz, Abraham. Wszyscy powłóczyste szaty, szli po piachu, mieli sandały i pobożne miny. Nie, popatrzcie na nich jak na ludzi. Popatrzcie na wdowę. Popatrzcie na rozpacz, która musi sprawić, że ktoś słaby, niedożywiony, biedny wędruje, poszukuje. Zwracając się do proroka, wdowa jakby zwraca się do Boga ze swoją troską. Elizeusz jest Bożym ambasadorem tamtych czasów, tak jak Kościół jest Bożym ambasadorem tych czasów. Elizeusz nie jest Bogiem, ale zna Boga, tak jak Kościół dzisiaj nie jest Bogiem, ale zna Boga. Biblia mówi, że wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ta wdowa przyszła, bo potrzebuje od Boga słowa, potrzebuje od Boga pomocy, tak jak dzisiaj ty potrzebujesz od Boga pomocy. Ja wiem, że wielu z nas w niedzielę ma piękny garnitur, ma minę numer 7 albo numer 1, w zależności od kalendarza, ma ten sztuczny uśmiech, ale wracamy do domu i mówimy, Boże, jak mi nie pomożesz, to nie będzie mnie tu w przyszłym roku. To nie dam rady dłużej tak żyć. I chcę wam powiedzieć, Biblia daje nam tę historię nie po to, żeby kaznodzieja miał o czym mówić, Nie po to, żebym miał czym zapełnić najbliższy czas, ale po to, aby Duch Święty mógł pochwycić Twoje serce, aby mógł Cię tak podnieść przez to Słowo. Ja nie jestem Bogiem, ale modlę się, żeby Wam dziś coś od Boga powiedzieć. To jakby dzisiaj ktoś przedstawił prośbę Kościołowi. To jest to samo, jak kiedy ktoś przychodzi w rozpaczy i mówi: bracia, siostry, módlcie się. Ta wdowa, wiecie, gwałtownie, wręcz nachalnie, kiedy czyta się w oryginale ten tekst, ten język jest tam taki plastyczny, taki, że prawie, że ma się wrażenie, że to jest namalowane, ale i w naszym tekście niesamowity obraz się wyłania. Gwałtownie, nachalnie staje przed mężem Bożym ze swoim problemem i woła, i podkreśla swoją biedę, co wyraża oczekiwanie. Mówi: potrzebuję. To jest tak, jak my, mówię, czasami wołamy, czasami każdą myślą wołamy coś przed Panem. Czasem jestem w takim miejscu, że nic nie uczyni mnie szczęśliwym, że o cokolwiek byście mnie spytali, ja już nic nie chcę, ale mam pragnienie, by Bóg odpowiedział na coś, co jest moją modlitwą. Wiecie, o czym mówię? Byliście w tym miejscu, gdzie jest Boża potrzeba modlitwy. Patrzmy i uczmy się z dzisiejszej historii. To jest nasza lekcja. Czasem zapominamy, że do Boga powinniśmy się zwracać najpierw. Wiecie, często do Boga zwracamy się, kiedy nam już nic nie zostaje. Dlatego prorok musiał powiedzieć do narodu: odwrócę, przywrócę wam lata, które pożarła szarańcza. Bo zanim odkryli, gdzie jest ich źródło, wiele stracili. Mówiąc tak troszeczkę pół żartem, ale chyba trochę pół serio, mam wrażenie, że Bóg tak w cudzysłowie się przyzwyczaił już do tego, że jest na końcu naszej kolejki, gdzie się zwracamy. Ale chce nas pouczyć, żeby tak nie było. Wiele razy powtarzałem na tym miejscu: Bóg czeka na ciebie. Bóg chce ciebie takim, jakim jesteś. Amen? Ale druga strona tej prawdy, która czyni z niej prawdę pełną, jest: Bóg chce cię takim, jakim jesteś, ale Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Bóg jest miłosierny, dobry i często daje odpowiedź, która potem staje się naszym wielkim świadectwem. Ja dziękuję, kiedy mieliśmy tutaj, pamiętam, noworoczne nabożeństwo i wychodziły niektóre osoby i miały odwagę podzielić się świadectwem. Byłem wdzięczny, że na tym miejscu nie mamy tylko ciągle próśb, ale możemy mieć świadectwo, bo prośby możemy mieć zawsze, ale świadectwo jest znakiem żywego Boga. Zbór, w którym jest modlitwa, jest zborem, w którym jest świadectwo. Zbór bez modlitwy jest zborem bez świadectwa. I dziękuję Bogu, że mamy świadectwo, bo to oznacza, że nasze modlitwy dotarły przed Jego oblicze. Amen. Jeśli jest mało świadectw, prosta odpowiedź: za mało się modlimy. Wdowa wylewa swoje serce przed Elizeuszem i pokazując mu w jednym zdaniu tak wiele, ona mówi krótko, nie opowiada za wiele, mówi: to był mój mąż, sługa Boży, twój uczeń, dzieci idą do niewoli i nie ma nadziei na rozwiązanie tego problemu u ludzi. Ja myślę, że to jest też taka lekcja, że tak powinno nasze serce wylewać się przed Panem, bez wielomóstwa. My czasami Panu Bogu chcemy wszystko wytłumaczyć. Czasami nasze modlitwy są takie jakby: Panie Boże, gdybyś tylko wiedział, co ja myślę. No właśnie wie. Panie Boże, gdybyś tylko wiedział, co czuję. On właśnie czuje. Nie musisz mu tłumaczyć. Wiele razy wam mówiłem, że kiedy jest tutaj grupa chwały na środku, to uczcie się wchodzić w Bożą obecność. Rozłóż swoje ręce. Zamknij swoje oczy. Wyłącz wszystko i powiedz: Panie, chcę wejść w Twoją chwałę. Chodzenie w chwale to jest chodzenie w tej łączności z Duchem Świętym, kiedy będzie was mógł prowadzić, kiedy będzie wam odpowiadał, kiedy będzie was posilał, napełniał, kiedy będziecie Jego pełni, kiedy będziecie w swoim lub obcym języku chwalić Boga, kiedy będziecie oddychać Nim, kiedy to posilenie w was wejdzie. Tu mamy wdowę. Nowy Testament mówi, że wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. Tak Duch Święty widzi w 1 Tymoteusza 5:5 wdowę. Życie tej wdowy i jej synów było nie do pozazdroszczenia. Ich rodzina szła przez prawdziwy koszmar. Jeśli myślimy, że dzisiejsi komornicy są źli, to wtedy to było nic. Dzisiaj komornik może najwyżej wziąć samochód albo dom. Wtedy potrafił przyjść i zabrać nawet dziecko. Potrafił zabrać nastoletnią córkę i sprzedać ją okupantowi, czy sprzedać ją innym ludziom. Potrafił zabrać nastoletniego syna, którego rodzice całe życie wychowali, i sprzedać go jako niewolnika i pewnie nigdy go już więcej mieli nie zobaczyć. A w tym wypadku ona miała dwóch synów. Oto w ich rodzinie najpierw była śmierć, potem był dług, a potem było zwątpienie. Mogę powiedzieć, najpierw przyszła śmierć i mrok, potem przyszedł brak wszystkiego. Dług oznacza brak, dług oznacza depresję. Dług to jest depresja portfela, która się przenosi potem na duszę. Dług oznacza, że nie ma dość, nie wpływa dość, a wypływa za dużo. I nie zawsze z naszej winy. Ona nie była winna, ona nie rozrzuciła pieniędzy, bieda przyszła, zwątpienie też przyszło i nie ulega wątpliwości, że tak jak mówi tu Nowy Testament, była osamotniona i miała niejedną nieprzespaną noc za sobą. Przyszła w jej życie, powiedziałem, śmierć, dług i zwątpienie. Zdajmy sobie sprawę, śmierć. Im człowiek starszy, tym więcej styka się ze śmiercią. Jak byłem mały, moja rodzina była taka duża, była tyle cioci, wujków. Kiedy był zjazd rodzinny, to nie było miejsca. A dziś z tego wszystkiego, z 9 wujków i cioci, została tylko moja mama i jej brat. Gdzieś te wszystkie siwe głowy odeszły w dal. Gdzieś przemija wszystko. A w życiu jej nie było nikogo. My mamy dzieci, mamy rodziny, mamy bliskich, mamy kościół. Jej życiowy partner, zaopatrzenie domu, człowiek, który wnosił bezpieczeństwo i spokój w tą rodzinę, odszedł. Często zanim ludzie odchodzili, doświadczali gorzkiego czasu choroby, gdzie przychodził i nie miał więcej siły pracować. Ubywało w spiżarni chleba. Ubywało zapasów, ubywało pieniędzy, on nie miał więcej siły pracować. Stratę się odczuwa. Ja pamiętam, jak umarł mój tata. Nasz dom po prostu wstrząsnęło. Kiedy tata żył, zarabiał dobrze, przynosił pieniądze do domu. Nie był wierzącym człowiekiem, Ewangelię usłyszał dosłownie na łożu śmierci, ale nie był wierzący, ale pieniądze przynosił do domu, dało się żyć. Mieliśmy telefon, w tamtych czasach mieć telefon to było coś. Mieliśmy samochód, mieliśmy to i tamto, chociaż czasy były trudne. Kiedy tata odszedł, miesiąc po jego śmierci przyszli i moja mama była bezbronną wdową. Wyrwali nam nawet telefon ze ściany. Przyszli ludzie, którzy nawet przewody telefoniczne nam wyrwali ze ściany i zabrali telefon i przenieśli komuś innemu. Pamiętam, jak mama smażyła chleb na patelni i to było na obiad, bo brakowało. Tak jest, kiedy przychodzi śmierć. Język hebrajski ma około 30 słów na określenie różnego rodzaju problemów. Ja myślę, że w życiu tej wdowy używała już chyba wszystkich. I to ta lekcja tu jest, czy pamiętamy w dniach naszych problemów, aby zanosić je do stóp Zbawiciela. Wiecie, powiem wam o ciekawym paradoksie, że sądząc po frekwencji na spotkaniach modlitewnych w wielu kościołach, w naszym również, można by sądzić, że właściwie jesteśmy zborem bez problemów. Ale sądząc po naszych rozmowach i minach, można by sądzić, że mamy za dużo problemów. Nie wiem, czy nie widzicie jakiejś sprzeczności. Kiedy mówię, przyjdźcie, pomodlić się, to przychodzi dużo mniej ludzi, niż mówi, że ma problemy. Dlaczego? Bo jakby trochę już nie wierzymy. Gdzieś coś się w nas straciło. I chcę przypomnieć, że nawet jeśli nie możesz przyjść, bo nie każdy może przyjść przecież na modlitewne. Ja nie próbuję nikogo z was teraz, wiecie, manipulować czy jakimś sztucznym poczuciem winy zarażać, ale jeśli nie możesz przyjść, to możesz zawołać, powiadomić, możesz przysłać SMS-a i napisać, potrzebuję modlitwy, korzystać z tego, co mamy, ponieważ ja wierzę i chcę umrzeć z tą naiwną, dziecięcą wiarą. Jak też to wierzycie, powiedzcie amen, modlitwa działa. Wierzycie w to? Ja naprawdę wierzę, że modlitwa działa. W jej domu był dług. Wdowa sprzedała wszystko, co miała, by zaspokoić żądania wierzyciela. i stanęła przed ścianą bez nadziei. Jak mówiłem, dług to jest depresja portfela, można by powiedzieć. Dług to jest dziura, którą nie zawsze da się zapełnić. Bieda rozgościła się tam w każdym kącie. Zgodnie z prawem tamtych czasów, jakie miał wierzyciel, dawało mu to możliwości czy prawo zabrać jej synów do niewoli i wypuścić ich dopiero w roku jubileuszowym. Jeśli dokładnie czytamy się w tekst, szczególnie w oryginale, zobaczymy, że ten wierzyciel był nie tylko wierzycielem, był również lichwiarzem i nachodził ją i nie czytał dokładnie Słowa Bożego, nie powinien wykorzystywać w ten sposób jej sytuacji. Gdyby czytał dokładnie w Biblię, postąpiłby inaczej. I być może, bracie, siostro, przyjacielu, twoim problemem nie jest bieda, dług, brak pracy, a może właśnie to jest. Może masz inny problem, ale dzisiaj Duch Święty chce ci dać lekcję, że kiedy jest dziura bez nadziei, wezwij Jezusa. Powiedz to Panu. Odważ się wylewać serce. Odważ się czekać z prawym sercem na Pana. W jej domu było zwątpienie, powiedziałem. I możemy tak myśleć, szczególnie po uważnym przeczytaniu pierwszego wersetu, to tam przebija. Ja myślę, że jeśli dokładnie przyglądnąć się tekstowi i okolicznościom, to ona chyba już troszkę, tego tam nie pisze, to jest takie moje odczucie tutaj, że ona trochę już chyba nawet zaczęła gniewać się na Boga, powiem o tak, złościć na Boga lub trochę nawet wątpić. Bo wiele w jej życiu było działalności takiej religijnej, a teraz przyszła bieda i jakby Boga nie było. Może Boża mądrość nie była dla niej tak realna jak dawniej, ale przyszła, podniosła się z tego i zawołała z wiarą. To, przez co czasami idziesz, sprawia, że po cichu zaczynasz wątpić, czy Bóg mnie kocha. Zaczynasz wątpić w Bożą miłość i opiekę. Coś ci powiem. Po pierwsze, Bóg jest Bogiem prawdy. Wierzycie w to, że Bóg mówi prawdę? Amen? Bóg nigdy nie kłamie. Bóg powiedział, że cię kocha. Bóg powiedział, że cię kocha. Możesz sobie powtórzyć teraz w swoim sercu. Bóg powiedział, że mnie kocha. Słyszysz? Bóg powiedział, że ciebie kocha. Bez względu na to, kim jesteś? Bóg cię kocha. W tym miejscu wiem jedno. Bóg nie potrzebuje aktorów grających ludzi wiary. Czyli grających takich, co niby mają wiarę, ale nie mają. Jeśli mamy problem, Bóg chce nas nauczyć, byśmy przychodzili z Nim do Niego i kłaść to tak, jakim jest. Bogu nie potrzeba tłumaczyć: Panie, mam wiarę, mam wiarę, mam wiarę, mam wiarę, mam wiarę. Bogu tego nie trzeba tłumaczyć. To, że przed Niego przychodzisz i że słuchasz to, co ci mówi Duch Święty przez Słowo Boże, to jest wiara. Wiara to nie jest to, co ty nazywasz wiarą, ale wiara to jest chodzenie z Bogiem. Wiary nie musisz sobie wymawiać. Wiarę masz, gdy przychodzisz do Boga i gdy postanawiasz być uczniem Jezusa, chodzić według Jego zasad. Wiara to chodzenie z Bogiem. Im bliżej chodzisz z Bogiem, tym większą masz wiarę. Psalmy pokazują mi jasno, że Bóg się nie gniewa na to, gdy człowiek pyta o brak Jego działania. Czytaliście psalmy? Czemu milczysz o Jahwe? Czemu nie odpowiadasz? Człowiek wołał z głębokości: wołam do Ciebie, Jahwe, wysłuchaj mojego głosu, racz zwrócić na moje wołanie swe uszy. Człowiek wołał, potrzebował tego. Jeśli nasze zwątpienie nazwiemy przed Bogiem po imieniu, ja zauważyłem, że On się nie gniewa. On ceni, kiedy człowiek potrafi powiedzieć: Panie, pomóż niedowiarstwu memu. Jeśli wyznamy naszą niewiedzę, niepewność, to może to się stać początkiem mądrości, która przewyższa wszelki rozum, bo powiem: Panie, boję się Ciebie, a bojaźń Boża jest naprawdę początkiem wielkich rzeczy i wielkiej mądrości. Przez odpowiedź Elizeusza prawda przychodzi w życie ubogiej wdowy. Bóg miał dla niej inny plan niż ten świat. Mówił więc na przykład, pamiętacie, jak Jezus mówił do Żydów, którzy wierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czy te słowa są prawdą, co teraz przeczytałem? Jeżeli wytrwacie w Słowie, prawdziwie uczniami będziecie, poznacie prawdę, prawda przyniesie wolność. To samo miało miejsce w życiu wdowy i ma miejsce w moim i twoim życiu, przyjacielu. Jeśli słyszę słowo, jeśli w nim wytrwam i poznam z niego prawdę, ta prawda przyniesie odpowiedź na problem, z którym tutaj dzisiaj siedzę. Ludzie ci nie przyniosą odpowiedzi. Facebook ci nie przyniesie odpowiedzi. Nawet w Google niektórych rzeczy nie można znaleźć. Ale jeśli poznasz prawdę, tam nie jest napisane, jeśli poznasz, to będziesz wolny. Jeśli poznasz, to musisz w tym wytrwać. Jeśli wytrwasz, staniesz się uczniem. Będziesz poznawał więcej i wtedy przyjdzie wolność. To jest ta wolność, która sprawiła, że wielu z nas dziś może skutecznie służyć Bogu. Jaką prawdę poznała wdowa? Gdzie był klucz do jej problemu? Cofnijmy się troszkę dalej do Starego Testamentu. Piąta Księga Mojżeszowa mówi, gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym, strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. Co tu pisze? Bóg nie patrzy na to, kim jesteś i co mu możesz za to dać. Bo to jest tak, jak ja bym spytał moją maleńką córeczkę, co mi może dać. Ona może mi dać tylko to, co ode mnie otrzymała. Kiedy wejdę do jej pokoju, to wszystkie rzeczy, które ma, są rzeczami, które otrzymała od nas. Ja o nic nie mogę poprosić, ona nie zarabia. I tak samo my nie możemy nic jakby Bogu powiedzieć, Panie, jeżeli mi pomożesz, to kupię ci to czy tamto. Możemy Bogu ochotnym sercem ofiarować, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ale tu Bóg mówi, że za to, co On czyni, nie możemy niczego ofiarować. Możemy z miłości ofiarować, ale nie za to, co czyni. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Taki jest nas Bóg i tak go widział Mojżesz. Elizeusz, chociaż był wielkim człowiekiem w oczach tamtych czasów, nauczył się w tej Bożej szkole pokory od Eliasza. I teraz poświęca czas i słucha wdowy, ponieważ on wie, jak Bóg patrzy na wdowę, jak Bóg patrzy na złamanego człowieka. Wiemy, że o Jezusie było napisane, że trzciny nadłamanej nie dołamie, że tego knotka, który się tlinie, zagasi, że Bóg ma miłość dla tych, którzy tak całkiem upadli, którzy się biedni pozbierać nie mogą. I Paweł pisze do Tymoteusza, otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami oczywiście. Jakub pisze, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieś pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionymi przez świat. Te dwie rzeczy. I pada to wielkie duchowe pytanie. Powiedz mi, co masz w domu. Hej, powiedz mi, co masz w domu. Dopóki żyjesz, coś masz. Bóg chce, by było to w Jego służbie. Troszkę znowu was tutaj jakby do oryginału chciałbym wziąć językowego, że w hebrajskim mamy napisane, że ona mówi, że w domu ma bańkę oliwy. I w porządku, to jest dobrze powiedziane, ale nie oddaje w pełni tego, co ona mówi. To co ona mówi, to jest nawet trudno po polsku powiedzieć, że ma odrobinkę oliwy, czy ma tyle oliwy, żeby się sączyło. Dokładnie, jeszcze jaśniej mówiąc, chodzi o to, że ta oliwa ledwie się sączy i jest jej tyle, ile trzeba, żeby ceremonialnie jedynie namaścić kogoś do śmierci. Czyli mam dość, żeby umrzeć. To jest tyle, ile mamy, gdy stajemy z naszym problemem przed Bogiem. Co masz? Mam dość, żeby umrzeć. Mam tyle, że ledwie kapie, ledwie się sączy. Można coś nakapać, ale z tego wodospadu nie będzie. I sytuacja nie wygląda obiecująco. Ona nie ma nic oprócz właśnie tej bańki z oliwą, czy właśnie odrobinki oliwy, sączącej się odrobinki oliwy. Pytanie, co Bóg od nas potrzebuje? Dwie ryby, 5 chlebów i inne historie mówią nam. I historia o stworzeniu świata. Bereshit bara Elohim, na początku Bóg stworzył. Pamiętacie, mówiłem wam, że Ten czasownik bara hebrajski znaczy stworzyć, należy tylko do Boga i znaczy stworzyć z niczego. Bóg potrzebuje nic, żeby stworzyć wszystko. Bogu jest potrzebne dużo, dużo, dużo nic. Bogu jest potrzebna przestrzeń. Bogu jest potrzebne nic, żeby stworzyć wszystko. Bogu jest w twoim życiu potrzebne nic, żeby zrobić wszystko. I wszystko ex nihilo, z niczego. Tak jak mówi słowo, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Sytuacja nie wygląda obiecująco, ale właśnie ona nie ma nic. Była to oliwa, którą ona ma, używana do namaszczania ciała. Szlachetna oliwa. I tyle ona miała. To ta lekcja. Bóg potrzebuje nic. Jeśli nasze nic damy, Bóg da do naszego życia cud. Cuda są wtedy, kiedy człowiek daje to, co puste, kiedy daje nic, kiedy daje to, co w swoim upadku skończone, aby Bóg podniósł to w cudowny sposób. Poprzez Elizeusza wdowa uczy się biblijnej lekcji, która powinna stać się naszym udziałem. I tu jest ten najważniejszy werset dzisiejszego fragmentu, który powinniśmy sobie cały tydzień powtarzać, chodząc z Panem Bogiem. Jeśli chcecie chodzić w Duchu Świętym cały tydzień, to nauczcie się tego wersetu na pamięć. Uczyniła dokładnie to, co jej nakazał Elizeusz. Uczyniła dokładnie to, co usłyszała, jak mówiło Słowo Boże, bo on dla niej reprezentował Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, że wdowa natychmiast posłuchała, co przykazał Elizeusz. Wdowa nie mówiła, słuchaj, ale to jest niemożliwe, ale to, ale tamto. Wiecie, dla Boga 2+2 jest tyle, ile chce Bóg. Dla matematyki, nawet na najwyższym poziomie 2+2 zawsze będzie tyle, ile ma być, 4, ale dla Boga 2+2 jest tyle, ile akurat potrzeba Panu Bogu. Dokładnie co do słowa wykonała wszystko tak, jak jej kazano. I to jest to, jak mamy traktować Słowo Boże. Wiecie, gdyby tak ludzie traktowali Słowo Boże, to nie powstałyby różne chore nauki na ten temat, że czasy cudów przeminęły, że cuda były tylko kiedyś tam, a dzisiaj przeminęły. Dzisiaj Bóg nic nie może, siedzieć z założonymi rękami i jakoś to będzie. Ja wierzę, że dzisiaj zebrał się tu Kościół. Na tym miejscu w sercach wielu z was działa Duch Święty. Amen. Wielu z was potrzebuje Bożego cudu. Jedni z was modlą się o dzieci, inni o żonę, inni o męża, o rodziny swoje. Dzisiaj możesz zamknąć oczy i powiedzieć, przyjdź Duchu Święty, pomóż mi wyjść z tego labiryntu niewiary, labiryntu ciężarów, labiryntu tylu kazań. Nawet teraz to kazanie, znowu coś innego. Panie, ja już nawet nie wiem, gdzie w tym sztormie jestem. Pozwól mi przyjść do siebie po wodzie. Całkiem się zgubiłem. Bóg was kocha i ma dla was odpowiedź. I wdowa zaczęła używać zgodnie ze Słowem Bożym to, co miała. To kolejna lekcja. Bóg nie powiedział do wdowy przez Elizeusza, idź do domu, wyciąg skrzynkę złota i nakup sobie jedzenia. Dlaczego jej tak nie powiedział? Bo nie miała skrzynki złota. Bóg nie żąda od ciebie to, czego nie masz. Ja się mogę pomylić i żądać od was to, czego nie macie. Mogę się zapomnieć i powiedzieć nawet głupie kazanie. Ktoś może od was żądać to, czego nie macie. Ktoś może przyjść i wymagać to, czego nie możesz dać. Ale Bóg wie, co ty możesz dać. I dlatego tak dobrze jest otwierać Biblię. Tak często was namawiam. Szanujcie czas rano. Kiedy wstaniecie, otwierajcie słowo. Przejdźcie z Biblią na co dzień. Wczytujcie się w słowo, nie w ilość, a w jego jakość. Wsiąkajcie, bądźcie jak gąbka, nasączcie się nim. Niech on do was mówi, niech on z was prowadzi, abyście tym oddychali, tym myśleli, aby zanim coś odpowiecie, aby to było słowo, zanim coś się stanie, napełniajmy się nim. Wiecie, musiało wyglądać przedziwnie, jak wdowa wzięła tą biedną małą karafeczkę, tą biedną banieczkę i z tego małego zaczęła nalewać do dużego. Ktoś kiedyś powiedział, że z pustego to nawet Salomon nie naleje, ale z prawie pustego może nalać wdowa. To musiało wyglądać dziwnie. Wlewała ostatnią resztkę oliwy do jeszcze większego naczynia. Przecież jak się wleje do dużego, to już tam właściwie na dnie tylko tłuste trochę by było, ale leje się. Nieważne jak wygląda, Pan dał jej takie słowo, nieważne jak wyglądamy w oczach świata, ja wiem, komu ufam. Nie wiem, co świat myśli, ale wiem, co Bóg myśli. Kiedy się nawróciłem, na jedne z pierwszych nabożeństw w moim życiu przyjechałem z moim kolegą. Po nabożeństwie, wtedy tu są dzisiaj bracia z Bielska i siostry, wtedy były nasze nabożeństwa w Wapiennicy. Przyjechaliśmy z kolegą, było to chyba drugi czy trzeci raz, jak byłem w zborze. Jeszcze nie byłem nawet nawrócony tak naprawdę. Poszliśmy nad rzekę na papierosa po nabożeństwie. Jeszcze wtedy paliłem. I do dziś pamiętam, jak kolega mi powiedział, podoba mi się ten kościół. Ja myślę, że w nim zostanę. Ale ty, Mirek, ty w życiu nie znajdziesz tutaj miejsca. Ty za bardzo zepsuty jesteś, żeby zostać w kościele. Krótko mówiąc, chciał mi powiedzieć, że jestem zbyt zepsuty, aby chodzić z Bogiem. Ale Bóg stwierdził, że to może dobrze, że jestem taki zepsuty, bo to, co zepsute, mogło zacząć umierać. I uwolnił mnie. I dał mi nowe życie, którego mu nigdy nie zapomnę. Dał mi całkiem nowe życie, podniósł mnie i pozbierał. I mogę mu służyć. Moje pierwsze kroki w służbie stawiałem przy tym bracie, który tu dzisiaj was pozdrawiał, przy Sewerynie. On tak skromnie powiedział, myśmy z Mirkiem jeździli do więzienia. To on mnie uczył, jak się głosi w więzieniu. To on mnie pierwszy zaprosił na misję. Był wtedy, jeśli dobrze się wyrażam, byłeś szefem misji Nowa Nadzieja. Dobrze mówię? Tak się to nazywało. I to oni mnie zaprosili, oni otwarli, oni uwierzyli. I Bóg uwierzył. I tak samo Bóg wierzy w ciebie. Bóg ma dla ciebie miejsce. Są dwie drogi. Droga tego świata i droga pańska. Droga służby i droga upadku. Droga pretensji. Droga ciągłego wyznawania swojego problemu, pretensji wobec wszystkich, albo droga, gdzie pełne wybaczenie, pełne oczyszczenie, pełna odnowa. I wdowa postąpiła zgodnie z tym, co on powiedział. I zaczął się cud. Zaczęło się lać. Musiała przygotować się do obfitości. I to jest to, co ma dla nas Bóg. Elizeusz powiedział jej, by przygotowała się obficie. Zauważyliście? Miała iść na pożyczak naczyń od sąsiadów. I tego pragnę, kiedy patrzę na nasz Kościół, kiedy patrzę na nasz zbór, czegoś więcej niż mamy, aby to namaszczenie Ducha Świętego, które kapie, zaczęło tak się wylewać, żeby wszystkie naczynia w naszym zborze były pełne, a wy jesteście naczyniami Bożymi. Abyśmy jak wdowa wezwali wszystkie naczynia razem. Czegoś więcej niż mamy. Ilość zebranych naczyń pokazuje jej wiarę. Otrzymała według swojej wiary. Doświadczyła Bożej realności, kiedy za oknem świat się nie zmienił. Za oknem trwał kryzys, głód i nędza. Jezus nas uczył, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swojego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Za zamkniętymi drzwiami zmienia się. Kiedy się człowiek modli, ma relację z Bogiem, sytuacja się zmienia. Za oknami się nie zmienia. Najpierw się tu zmienia. To, co się dzieje na naszych nabożeństwach tu, dopiero będzie widoczne tam. To, co jest widoczne tam, pokazuje, jaki sens ma to, co dzieje się tu. To, co jako Kościół robimy na zewnątrz, w świecie, pokazuje, na ile sensu ma to, co robimy tutaj. To, że zamyka drzwi, ma jeszcze inną wymowę starotestamentową. Że cud nie był dziełem Elizeusza, lecz był Bożą łaską na Bożą chwałę, tak jak każdy Boży cud. I jej zwycięstwo i świadectwo uczy nas, że w posłuszeństwie Bogu jest nasze źródło. Masz problem. Każdy problem ma gdzieś źródło. A Bóg wie, jak zatkać źródło. Kiedy człowiek próbuje zatrzymać rzekę, tylko się ośmiesza. Ale Bóg może rzekę wysuszyć, bo On wie, gdzie jest źródło. Kiedy wdowa lała, starczyłoby spłacić przeszłość. Cieszyć się teraźniejszością i zabezpieczyć przyszłość. To jest to, co daje nam Jezus. Jezus jest dość na naszą przeszłość. Jezus jest dość na naszą teraźniejszość. i jest dość na naszą przyszłość. Powiedzmy krótko, Jezus jest Panem i Królem. Amen? Jezus jest Panem i Królem. Wdowa nauczyła się, że Bóg może wszystko. Była znowu z synami, a list dłużny nie istniał. O liście dłużnym mówi mój ulubiony werset. Kolosan 2,14 mówi o tym, że co Jezus zrobił? Przybił do krzyża obciążający nas list dłużny. Wymazał go, usunął go. Wdowa się tego nauczyła. List dłużny nie istniał. Komu mamy być posłuszni? Jaki jest ten list dłużny u ciebie? W kim jest nasza przyszłość? Oddajmy chwałę Jezusowi. Chwała Mu. Czasami, gdy zapominamy, że mamy zdać się na Niego, tracimy siły i przychodzi strach. 17 kwietnia 1521 roku Luther miał stanąć i zdać sprawę z tego, co zaczął głosić, z tego, czym zaczął żyć, z tego, co odkrył w Biblii, przed całym majestatem świętego cesarstwa. Wiedział, że stoi na granicy śmierci, potępienia albo życia i obrony. Wiedział, że są przeciwko niemu. 17 kwietnia zaczął mówić, ale strach go zjadł. Nie dał rady, gubił się i plątał. Poprosił o przerwę w obradach do następnego dnia, do 18 kwietnia. I 18 kwietnia, po całej nocy spędzonej na poszukiwaniu Boga, po całej nocy na poszukiwaniu Bożego posilenia, wypowiedział historyczne słowa. Cytuję wam. Nie mogę odwołać i nie odwołuję niczego. Stawać bowiem przeciw sumieniu nie jest rzeczą ani słuszną, ani bezpieczną. Tak oto stoję i inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. I rozpoczął swoją obronę. I wiemy, co się dalej działo. Kończąc dzisiejszą historię, chciałbym jeszcze spojrzeć, czego nas uczy ta historia jako Kościoła. W porządku, popatrzyliśmy, czego uczy nas starotestamentowa historia dla mnie i dla ciebie wzięta jako taki obraz czy praobraz naszego życia osobistego, ale czego uczy nas, jaka jest tu duchowa aplikacja dla naszego zboru, dla Kościoła, dla różnych społeczności, grup i zgromadzeń. Po pierwsze, widzimy wdowę, której mąż umarł, a mąż był tym, który wnosił do domu naukę ojców, który trwał w nauce ojców. I to jest pierwsza lekcja dla Kościoła. Kiedy braknie nauki ojców, Kościół staje się jak wdowa, ledwo mu coś kapie z Ducha Świętego. I nie pomylmy sobie nauki ojców z pamiątkami po ojcach. Musi to być wiara, którą dał nam Jezus. I kiedy tracimy naukę ojców, tą pasję, którą mieli reformatorzy przed nami, a jedynie o nich pamiętamy, czytamy, mówimy, co oni myśleli, to są pamiątki po nich, ale nie ma w nas ich pomazania, a Duch Święty chce wstępować na każde pokolenie. I to jest czas, kiedy Kościół musi zawołać do Boga jak wdowa. Panie, nie mamy tego, co mieli w pierwszym Kościele, nie mamy tego, co mieli w przebudzeniu na Morawach. Nie mamy tego, co miałem parę lat temu, gdy modliliśmy się. Kościół musi zawołać do Boga. A co się stanie, jeśli nie zawoła? Dokładnie to, co się dzieje w życiu wdowy. Dzieci idą do niewoli. Kościół zaczyna tracić swoje dzieci. Zaczyna tracić ludzi. Zaczyna tracić młodzież, zaczyna tracić dzieci, ponieważ diabeł wierzyciel przychodzi i mówi wam ledwo kapie, nie macie nic, co możecie im dać, a ja mam i im dam i zaczynamy ich tracić. A nam ledwo kapie, tyle starcza, żeby umrzeć, tyle, żeby siebie pomazać i położyć się do trumny, bo straciliśmy coś. Inaczej dzieci idą w niewolę, wyjeżdżają za chlebem, idą w pogaństwo. Diabeł wierzy ich w niewolę, bo nie mamy tego pomazania, nie mamy wylania, o które się trzeba modlić. Nasze usta, nasze kolana sztywne nie chcą się modlić. I ktoś w takim domu musi być posłuszny. Problemem jest za mało oliwy, za mało pomazania. I zaczyna się bieda, tracimy nasze dzieci. Przychodzi wierzyciel,
Przychodzi świat i uważa, że może je zabierać, ile chce. Nasze dzieci, młodzież zabiera nam. A my mamy w bańce tyle, jeszcze raz powiem, żeby umrzeć, a i tego za mało. Jeż żyjemy tak, żeby tylko dożyć do końca. Mamy dość, żeby umrzeć, ale nie żeby żyć, bo jest tak mało pomazania, tak mało tego świętego oleju. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Wtedy bańka się napełnia, bo jest to jak olej. Olej zaczyna się lać. Trzeba zebrać wiele naczyń. Zebrać te naczynia na modlitwie, na nabożeństwo, w czasie postu i modlitwy, kiedy mamy. Zebrać te naczynia do tego, aby zawołać: Panie, napełnij nas na nowo. Panie, potrzebujemy Twojego cudu. Wdowa pobiegła do wszystkich, kogo znała. Zwrócić się do tych, których się znamy. Potrzebujemy dziś szczególnego czasu modlitwy. Potrzebujemy czasu modlitwy, gdzie we wtorki będziemy wołać o nasze dzieci, o naszą młodzież. My próbujemy zachować wiarę ojców w fałszywy sposób. Myślimy, że zrobimy to przez to, że zachowamy ten sam rodzaj muzyki, ten sam rodzaj ubierania się, ten sam rodzaj gadania i brzmimy jak aktorzy ze starego kina. A my mamy zachować ten sam rodzaj pomazania. Mamy mieć pełną bańkę oliwy. Wiele naczyń musi być zebranych i musi zawołać do Boga, żeby je napełnił. Zamknąć potem za sobą drzwi i zacząć się modlić. I z naszych małych naczyń, z naszej małej wiary, z tej odrobinki, która została, wlewać tyle z ufnością, żeby mogło to, co wielkie, się napełnić. I wtedy wiele się zmieni. Wtedy Bóg stanie się realny. I wierzę, że taka jest lekcja dzisiejszej historii. Duch Święty sprawi, że odzyskamy nasze dzieci i pozbędziemy się duchowej biedy. Wiecie, jedną rzecz wam powiem i myślę, że powiecie amen. Dla Ducha Świętego nie ma zbyt wielu zebranych ludzi, żeby wszystkich mógł napełnić. Amen? Duch Święty nie powie, o ale się was tu dziś zebrało, no tylu nie napełnię, tyle nie mam. Bóg nigdy nie zbierze więcej, niż może nakarmić. Wiecie o tym? Tyle zebierze, że może nakarmić każdego. Dla Ducha Świętego nie ma was zbyt wielu. Napełni tych, co zaczną wołać i zobaczą potrzebę. Za oknem nie zmieniło się nic, ale serca się zmieniają. Naczyń nigdy nie jest za długo. Jego pomazanie i wylanie starczy, by przyszła wolność, by dzieci wykupić. By wyrwać tych, co odeszli, by przywrócić tych, co kiedyś byli, a dziś nie ma pośród nas. Aby Kościół przeszedł przez kolejne trudne dni i wyszedł z nich lepszy. Dopiero gdy naczynia były pełne, wdowa wyruszyła, by działać. Co by się stało, gdyby poszła do wierzyciela z tą pustą, wyschniętą bańką? Jak myślicie, oddałby jej synów? I my czasami, tak jak Kościół, z pustą, wyschniętą bańką, w grupie braci, sióstr, winni przeciw sobie plotek, grzechu, sporów, niewyjaśnionych rzeczy, braku wybaczenia, wysuszeni jak sucha śliwka. Stajemy i mówimy w autorytecie, chcemy tego i tamtego. A wierzyciel się śmieje. Mój biedaku, ciebie nie stać na buty z twojego syna. A co dopiero, żeby go całego wykupić? Nic nie dostaniesz. Ale kiedy wdowa miała pełne naczynia, wtedy poszła i wierzyciel wszystko oddał. Oliwę zamieniła, pomazanie zamieniła na zwycięstwo. Dopiero gdy naczynia były pełne, ruszyła, by działać. Z pustymi rękoma, by się tylko ośmieszyła. Człowiek swoimi metodami zawsze się ośmiesza. Kiedy działasz swoimi metodami, wbrew temu, co Duch Święty chce, będziesz miał wyrzuty sumienia, ośmieszysz się i przegrasz. Bo diabeł jest dobrym pokerzystą, mistrzem oszustwa, mistrzem ciętej riposty. Ale Bóg jest Bogiem pomazania. Bóg jest potężny, wielki i ma to wszystko dla ciebie. Niech was Pan dziś błogosławi. Wstańmy, podziękujmy. Jeżeli dziś Duch Święty przemówił do ciebie, jeżeli dziś Duch Święty powoduje, że chcesz się modlić, chcesz zawołać, podziękować Mu, to przyjdź dzisiaj tu do przodu. Prosiłbym tutaj starszych zboru, diakonów naszych, aby tu stanęli z przodu. Podejdź do któregoś z nich i powiedz: potrzebuję się pomodlić dzisiaj. Potrzebuję się pomodlić, aby Pan napełnił mnie, aby Pan odświeżył mnie, aby Pan posilił mnie. Tu stoją z przodu bracia, żaden z nich nie jest Bogiem, ani ja nie jestem Bogiem. Wiecie co, to nie my mamy coś w dłoniach, ale Bóg jest Bogiem odpowiedzi. Powiedz: Boże, nie zgadzam się z tym, że tracę dzieci, że tracę siły, tracę zdrowie, tracę pomazanie. Potrzebuję dzisiaj modlitwy. Chodź tutaj do przodu, pomódź się z nami. To nie po to jest Kościół, żeby się modlić. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Nie wstydź się wyjść, nie patrz na to, ale wiesz, ja jestem w tym zborze już 40 lat, 20 lat, co ludzie pomyślą, jak podejdę do tego brata. Nieważne, co ludzie pomyślą. Wiesz, co Bóg pomyśli? Że coś się zmieniło w swoim sercu. Że potrafisz podejść i powiedzieć: przyjacielu, potrzebuję modlitwy, bo po to tu jesteśmy. Uwierz w to. Po to tu siebie mamy. I w czasie, kiedy grupa chwały będzie śpiewać, my chcemy się pomodlić. Podejdź do któregokolwiek z tych braci. Chodź tu do przodu i módlmy się o siebie. Zapraszam do przodu. Kto potrzebuje modlitwy?
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.